Przejaw ducha. Tytuł może jeszcze nie precyzuje, o co może chodzić, ale jest to fragment tekstu z Biblii, który zechcę dzisiaj omówić szerzej w kontekście. Uważam, że jest sprawa niezwykle ważna, żeby mówić o funkcjonowaniu Kościoła Nowego Testamentu i w jaki sposób to funkcjonowanie Kościoła Nowego Testamentu przełożyć na praktyczny język dzisiaj, jak to dotyka każdego z nas. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że wśród braci w całej wspólnocie Kościoła Wolnych Chrześcijan toczy się w tej chwili bardzo ciekawa dyskusja, która zahacza o kształt, ogólnie mówiąc, eklezjologia. Eklezjologia to jest nauka o Kościele, która mówi, jak Kościół powinien funkcjonować, a zawsze, zresztą jak myślę o historii, to zawsze, kiedy pojawiają się jakieś odmienne widzenia pewnych rzeczy, jakieś kontrowersje, to jest intensywna praca, żeby wypracować jakieś właściwe stanowisko, żeby móc dać odpór albo ewentualnie stwierdzić, że ten nowy punkt widzenia może akurat może być słuszny. Natomiast patrząc też na Pawła, apostoła Pawła, dostrzegam też pewną w jego listach, pewną jakąś stałą cechę. On pisze o pewnych problemach, które się spotyka w zborach i mówiąc o tych problemach objawia takie perły, klejnoty Bożego Słowa. Jedne z piękniejszych myśli pawłowych, one jakbyśmy w kontekście je zobaczyli, to są jakimś odpowiedzią na problem. Nie inaczej jest to, o czym tu będziemy mówić. Nie? Więc jest jakaś tendencja. Pojawia się jakiś problem, to my wszyscy mobilizujemy się, żeby jakoś odnieść się do tego. Kiedy nic się nie dzieje, sytuacja jest taka jakaś spokojna, no to najłatwiej jest usnąć. No, wszystko jest dobrze, wszystko poukładane, uporządkowane. 1 Koryntian, 12 rozdział, gdybyśmy tak wstępnie pomyśleli, to na pewno rzuca się, że tam jest, tam jest obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. I rzeczywiście w jakimś tam centralnym miejscu tego listu jest obraz ciała. I myślę, że z tego faktu, a także z innych miejsc, które są w tym liście, w tym 12 rozdziale, coś będzie dla nas cennego. Ale najpierw chciałem przytoczyć cały ten 12 rozdział, a później do fragmentów będę się odnosił. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. A co do duchowych darów, czyli tutaj kończę jeden wątek w swoim liście i teraz przychodzi do kolejnej kwestii. Tak, myślę, do Koryntian takich parę kwestii było, które Paweł poruszał. Teraz od 12 i myślę do 14 rozdziału porusza wątek darów. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. I to jest ten fragment, który mamy. Każdemu dany jest przejaw ducha. Przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, przez tego samego ducha. Innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, innemu tłumaczenia języków. A wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna jak chce. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. A nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił niektórych w Kościele, najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ten siódmy werset, przyjrzyjmy się mu jeszcze raz z innego przekładu. Każdemu natomiast dawany jest przejaw ducha dla wspólnej korzyści. Z tego tekstu możemy wyłuskać kilka bardzo ważnych faktów dotyczących funkcjonowania społeczności chrześcijan. Pierwszy fakt: każdemu jest dawany. Czyli społeczność chrześcijan to jest społeczność ludzi obdarowanych przez Ducha Świętego. Każdy jest obdarowany. Jeśli nie jest obdarowany, to nie jest chrześcijaninem. To jest dosyć ważne stwierdzenie, być może radykalne, ale nie znajduję innego uzasadnienia. Każdy jest obdarowany, bo słowo każdy nie mówi. Każdy z wyjątkiem mnie, bo ja jestem zbyt słaby w tym zakresie. Ja to jestem raczej nie, ja tam wolę być gdzieś na boku, nie wychylać się, bo ja to na pewno nie. Jakkolwiek takie myśli pojawiają się niekiedy, to nie jest poprawne myślenie, bo każdy jest obdarowany. Druga sprawa, to obdarowanie to jest przejaw ducha. To trzeba powiedzieć w kontraście, to nie chodzi o jakieś naturalne dary, które mamy. Owszem, Bóg naturalne dary może zechcieć wykorzystać przez przejaw ducha. I tak się dzieje. Ale jeśli będzie naturalny dar, naturalny, jakiś taki ludzki dar, bez przejawu ducha, to on jest martwy dla służby w Kościele, a może być nawet szkodliwy dla służby w Kościele. Nie? To ma być dar jako przejaw ducha. To jest drugi ważny fakt, czyli każdy przejaw ducha. I wreszcie dla wspólnej korzyści. Jesteśmy obdarowani, żebyśmy na siebie oddziaływali, ze sobą współgrali, współpracowali, żebyśmy wszyscy odbierali korzyść. Czyli każdy każdemu jest potrzebny i cały ten wywód o ciele pokazuje tą taką współzależność. Ciało to jest różnorodność członków i każdy jest potrzebny, każdy pełni swoją funkcję i służba każdego potrzebna jest całemu organizmowi. Nie można organizmu zminimalizować do jednego narządu. To nie będzie organizm. Właśnie ta różnorodność, o której mówił Paweł. Czyli to są bardzo ważne fakty, jeśli chcemy myśleć o wspólnocie chrześcijan zbudowanej według biblijnych, nowotestamentowych konkretnie wzorców. I to jest jeden z takich wzorców, myślę, 12 rozdział. Nie jedyny, bo jest więcej tych obrazów i one, myślę, że razem, jak się na nie spojrzy, dadzą. Wydaje mi się dosyć czytelny i jednoznacznie brzmiący obraz Kościoła. Wbrew temu, co się mówi, co ja słyszę, że Nowy Testament nie jest taki precyzyjny w tej kwestii, jak więc są możliwe różne opcje funkcjonowania Kościoła i można wymienić takie, tam cała lista różnych systemów kościelnych i ja coraz bardziej się przekonuję, że to twierdzenie, że są różne formy funkcjonowania Kościoła, tak sprzeczne czasami w swoim założeniu, w swoim duchu, w swoim działaniu, no, niekoniecznie są odzwierciedleniem nauczania Nowego Testamentu, ale myślę, że ta kwestia to na nieco jeszcze później. Wiem, że Andrzej Kapuściński będzie miał eklezjologię w przyszłym roku, w przyszłym semestrze, dzisiaj już intensywnie w zasadzie, bo już też słyszałem jego wypowiedź na ten temat, że jest bardzo mocno zainteresowany tym tematem i będziemy, myślę, no, od czasu do czasu w najbliższym czasie dowiadywać się o różnych ciekawych odkryciach ze Słowa Bożego, które pokażą funkcjonowanie Kościoła w takim, nazwałbym to, Bożym świetle. Gdybyśmy krótko ten 12 rozdział, czy ten w ogóle ten werset przewodni, 12 rozdział 7, tak zobaczyli krótko, lotem ptaka, bo nie mam dzisiaj czasu, żeby o tym szczegółowo mówić, ale krótki kontekst. Nie? Już wspominałem, że 11 rozdział kończy problem Wieczerzy Pańskiej, nie? 12 rozdział przechodzi do darów ducha, 13 rozdział hymn o miłości, on jest też w tym samym wątku. I to jest właśnie to, co chcę powiedzieć, że jest problem z nadużywaniem darów, nierozumieniem, po co one są. 14 rozdział rzeczywiście rozprawia się Paweł z ich pomysłami na temat, jak z darów korzystać, a w 13 pojawia się taki klejnot. A w 12 pojawia się taki klejnot, jeśli chodzi o zbór do organizmu. No to są przepiękne rzeczy. No, dziękować Bogu za to, że w Koryncie były takie problemy, że taki list został napisany przez to, z którego my dzisiaj czerpiemy pełnymi garściami. To brzmi to trochę paradoksalnie, ale no, często ten list jest cenny. No i 12 rozdział, jak już mówiłem, omawia kwestię ciała, ale chciałbym się bliżej temu 7 wersetowi i nieco wcześniejszym najpierw przyjrzeć. I pierwsze dwa wersety. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi. Więc myślę, że to jest też dla nas pewna lekcja. Bóg nie chce, żebyśmy w tych kwestiach byli nieświadomi. Bo nieświadomość w tym obszarze jest prostym krokiem do bałwochwalstwa. On to odwołuje, mówi, wiecie, że gdy byliście poganami, oszukiwano was. Czyli nie byliście w świadomości, tylko poddani oszustwu. No i wleczono was przez martwe bożki. A ktoś musiał ich tam wlec, nie? Wprowadzić. Musiał być jakiś lider, jakiś guru, który miał perswazję, siłę, że umiał przekonać, chodźcie, tu jest wspaniały Bóg. Wielka jest Artemida Efeska, nie? Ile miała ta Artemida Efeska swoich rzeczników? Oczywiście, przepraszam za określenie kolokwialne, przepali tę kasę ogromną, ale niestety całe tłumy były w niewiedzy. W szczerości serca, w prostocie serca szły i uczestniczyły w tym bałwochwalczym procederze. To rzecz ciekawa, że Paweł wprowadza swój wywód o Kościele, dając obraz pogańskiego bałwochwalstwa. Ale przyczyną tego bałwochwalstwa u tych ludzi była nieświadomość, że oni w nieświadomości dali się prowadzić. Więc dla nas zachęta, żeby być świadomymi, żeby nie dać się prowadzić do bardziej wyrafinowanych form bałwochwalstwa, które dzisiaj możemy spotkać. pod płaszczykiem chrześcijańskim. Trzeci werset. Dlatego, czyli wychodzi od tego nieświadomości tych pogan, którzy padali przed bożkami, bo byli tak prowadzeni. Mówi, dlatego oświadczam, to jest kontynuacja, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi, niech Jezus będzie przeklęty, dosłownie obłożony klątwą. Słowo przeklęty dzisiaj dla nas ma różne może znaczenia, ale to jest to samo słowo, co Jerycho obłożone klątwą, co inne rzeczy obłożone klątwą. Nie? To myślę, że jak znamy te teksty w Starym Testamencie, które mówią o obłożeniu klątwą, no to niech Jezus będzie obłożony klątwą. Nie? Ale w kontraście do tego stwierdzenia, tak w duchu nikt nie powie. A jak powie? Nikt nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem. Tu dosłownie trzeba powiedzieć władcą. Jak tylko w Duchu Świętym. Czyli tu jest pewna, nie rozrysowałem tego w pewnej formie, ale widać bardzo wyraźnie, jest mówiący duchem, nie mówiący w duchu i mówiący w duchu, nie mówiący w duchu, niech Jezus będzie przeklętym, a mówiący w duchu, Jezus jest Panem, Jezus jest władcą. Czyli jeśli nie uznajesz w Chrystusie Pana i władcy, a w obrazie dalszym głowy, no to jeśli tego nie uznajesz w praktyce, to drugą skrajnością to jesteś tym, który mówi o Chrystusowi, że jest obłożony klątwą. To są bardzo dwa skontrastowane podejścia do sprawy. Więc Paweł chce nauczyć, że Jezus jest władcą. Jezus jest tym, który kieruje, który jest no właśnie głową zboru. I dopiero kiedy my uznamy to w swoim sercu, zaakceptujemy i wcielimy w życie, wtedy mówimy, że Jezus jest Panem. A jeśli jesteśmy w niewiedzy, to możemy dać się prowadzić przez kogoś w kierunku bałwochwalczym. I wtedy już Chrystus nie będzie Panem. To inny będzie Panem. Wersety od 4 do 11. Tutaj te teksty są bardzo ciekawe, bo rozróżniają jakby dary łaski, posługi i działania. Ale Duch ten sam, Pan ten sam, Bóg ten sam. To są takie synonimiczne trochę określenia, bo dary łaski, posługi i działania, one mają jakąś część wspólną. Wszystkie są właściwie działaniem Ducha. Nie? Ten sam Bóg działa każdemu przejaw ducha. Natomiast dalej będzie wymieniał. Za chwilę się do tego nad tym zastanowimy przez chwilę. W każdym razie dary łaski, Duch ten sam. Posługi, Pan ten sam. Działania, ten sam Bóg. Efekt dla nas to jest to. Zobaczcie, że to innym kolorem zaznaczyłem. To jest coś dla nas. A to jest coś, co wynika z Bożego działania. Nie? Źródło. Źródło i skutek. Jeśli Bóg nie jest źródłem, no to tylko może szkodzić sprawie, niż pomagać. Dla wspólnej korzyści, właśnie to, co powiedziałem, każdemu dawany jest przejaw ducha dla wspólnej korzyści. Wszystko to jest tam, jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie. I właśnie, tu mi zabrakło, jak chcę. Jak chcę. Nie? To nie jest mój pomysł na to, czy twój pomysł. Bóg chce tak, nie? I teraz nasze zadanie to jest no, być pod wpływem Boga, być pod wpływem Ducha, być pod wpływem Pana, żeby rozumieć, gdzie Pan chce, żebym ja był i co robił. Czym się zajmował konkretnie. Ten werset wyszczególnia te rzeczy. Mówi, o jakich tu mówi, bo tu mówi ogólnie. Dawany jest przejaw Ducha, że sprawia jeden tam sam Duch, a ty co sprawia? Co sprawia? Słowo mądrości. Ktoś ma od Boga. Ktoś ma słowo rozpoznania. Ktoś ma wiarę. Tu jeszcze coś trzeba powiedzieć. Wszystkie te przymioty są dane nam wszystkim. Natomiast będą osoby, które w szczególnej mierze będą w tym celować. Bo nie sądzę, żeby ktoś był bez wiary. że tylko niektórzy z nas będą z wiarą. Nie? Więc chodzi o pewien dar, szczególny dar. Nie? Które mają służyć wzajemnie, po to, żebyśmy my w tym, czego mamy mniej, po prostu wzrastali, nie? Przez usługiwanie drugich. Mieli z tego wspólną korzyść, wspólny pożytek. Nie? Dar łaski uzdrowień, w jednym duchu. Działania związane z przejawem mocy. To są te cuda, o których ten przykład współcześniony mówi. Ale działanie mocy to tak dosłownie by trzeba powiedzieć. To jest działanie mocy. Proroctwo, rozróżnianie duchów, rodzaje języków i wykład języków. Przy innej okazji zechcę się skupić na tych elementach. Na razie tylko ogólne spojrzenie na to. I wydaje mi się, że to, że Paweł daje języki na samym końcu, to przygotuje swój wywód już w 14 rozdziale. Może być też, bo często jest tak, że te dary, które no, nie są tak istotne z punktu widzenia potrzeb tego ciała, bo są tak rozdmuchane, tak wyeksponowane, że wszystkie inne, fundamentalne, o wiele ważniejsze blędną. Więc myślę, że Paweł tu już daje to na końcu, żeby w 14 rozdziale tak już konkretnie im powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast dla nas ta myśl, która wprowadza ten tekst o organizmie, że to pochodzi od Boga. Jeśli dar ma służyć Kościołowi, to musi być Bożym obdarowaniem, Bożym przejawem. Końcówka, czyli po omówieniu tego organizmu, ja może słów kilka jeszcze na temat organizmu może powiem, bo to myślę, że jest piękny obraz. Jedna głowa i różne członki. Tu jest pokazane, że wszyscy pełnią w organizmie różne funkcje, wzajemnie sobie potrzebne, ale wszyscy są zwróceni ku jednej głowie. Zresztą ta jedna głowa decyduje, co każdy członek robi. To, że cokolwiek się dzieje, jakakolwiek czynność, to impuls jest stąd. I problemem, myślę, współczesnych różnych poglądów takich na funkcjonowanie Kościoła, to jest, że między głowę a organizm wstawia się takie inne główki. Inne główki, które są reprezentantami tegoż Chrystusa i bez nich do Chrystusa ani rusz. Biblia mówi o jednym pośredniku między Bogiem a człowiekiem, którym jest właśnie Chrystus, a tu się tworzy pośrednika do pośrednika. Ba, tworzy się hierarchię pośredników do pośrednika. I czy to nie jest to samo? Wiecie, że gdy byliście poganami do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. I efekt jest dokładnie taki, kiedy nie rozumie się, że zbór to jest organizm, w którym jedna jest głowa i nie potrzebuje pośredników do tej głowy. To jest, wydaje mi się, dosyć fundamentalna myśl, która musi mieć praktyczne przełożenie. Owszem, później się myśli, że no, trzeba troszkę pomóc, bo to funkcjonuje kulawo, no to swoje własne pomysły. Ja myślę, że to tak później w historii było. Dla mnie pewien hierarchiczny ustrój Kościoła to jest kalka systemu państwa rzymskiego. Inne instytucje, inaczej nazwane, ale co do mechanizmów, to dokładnie to samo. I to później siłą rozpędu przez całe wieki miało wpływ na to, jak funkcjonował Kościół. Dlatego dzisiaj myślę, że ta refleksja na temat funkcjonowania Kościoła jest niezwykle ważna i organizm, w którym pokazuje taką współzależność członków, że każdy jest potrzebny. Ja potrzebuję, każdy z nas potrzebuje, każdego z nas tu z osobna. Wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem po to, żeby służyć sobie. I model zboru, w którym jest nabożeństwo, spotkanie chrześcijan, są teatrem jednego aktora, to jest nieporozumienie. wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem i tej wzajemnego usługiwania. Idea organizmu, obrazu zboru jako organizmu to bardzo, bardzo wyraźnie na to wskazuje. W związku z tym każdy z nas powinien zadać sobie pytanie dotyczące swojego obdarowania i jak służyć w ciele. I to jest sprawa między tobą a Chrystusem. To nie jest sprawa, żeby ktoś ci miał to wskazać. To jest między tobą a Chrystusem, bo ty masz to obdarowanie, to jest przejaw ducha. I myślę, jak trochę się wrócę do naszej historii, historii naszego zboru, kiedy zaczęliśmy funkcjonować dosyć często, podkreślaliśmy, że zbór, społeczność chrześcijan nie jest jakimś demokratycznym tworem, tylko teokratycznym. Kościół nie jest demokracją, tylko teokracją. Teokracją w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja wiem, że dzisiaj słowo teokracja ma takie dosyć negatywne zabarwienie przez pewne ekstrema, które są obecne, ale w swej naturze Boża władza, Boże panowanie, no to jest jak najbardziej pozytywna rzecz. Nie? Ale to się przejawia, idąc do tego przykładu ciała, przejawia się w tym, że głowa, czyli Pan Jezus, przez każdy członek ma coś do powiedzenia, czy coś do zrobienia wobec całej wspólnoty. Przez każdego z nas Bóg może chcieć powiedzieć coś wszystkim z nas. Przez każdego z nas powiedzieć, każdego jak tu siedzimy, bo każdy jest obdarowany. Nasze nabożeństwa, jak pamiętacie, mają dwie części. Jest część nauczania, czyli kazania, jest część szkółki. Tą część szkółki, kiedy prowadzimy to my, czyli miejscowi bracia, to jest, ja to na ostatnim spotkaniu członkowskim wspominałem, że jest to plan B. Plan B to jest nasz zaplanowany jakiś tam udział w takim czy innym materiale szkółki. Natomiast plan A to jest wsłuchanie się w ten głos od każdego z was, któremu coś Pan Jezus, głowa, powiedziała, co może być użyteczne dla nas wszystkich. I proszę się nie obawiać. Jeśli Marek, Andrzej czy ja mamy mieć tą drugą część szkółki i zaczynać, już nie mówimy o gościach, bo jak są goście, to raczej woliby gościom jednak umożliwić to, z czym przyjeżdżają. Ale kiedy my jesteśmy sami, to naprawdę jest to czas, żeby powiedzieć świadectwo, powiedzieć coś ku zbudowaniu, powiedzieć coś, co może być poruszeniem dla nas wszystkich, czymś bardzo istotnym. Powiem, że w historii naszego zboru zdarzało się już niejednokrotnie, że podczas tego typu takiego niezaplanowanego, takiej niezaplanowanej części nabożeństwa, no działy się naprawdę cudowne rzeczy. No, kiedyś, no tak przypomnę, jak Beata zaczęła opowiadać o dzieciach w którymś momencie i tak chciałem, ja tylko króciutko, tak powiem o tym, powiem o tamtym i później to króciutko to się przerodziło w całą pozostałą część nabożeństwa, bo za tym króciutko poszło następne króciutkie, później poszła seria modlitw w tej i w innych intencjach i powiem, że takie nabożeństwo to jest niezwykle budujące, niezwykle pozytywne, człowiek naprawdę odczuwa to Boże tchnienie, ten przejaw ducha i uskrzydlony wychodzi, uskrzydlony wraca. Dlatego potraktujcie tego zachętę, że to jest czas dla nas. Nie? To nie musi być tak, że jak coś jest dopanowane, to musi według porządku jakiegoś tam przejść. Czy zegara. No właśnie. Dobrze, a teraz wróćmy do tego. W zasadzie ten fragment, on powtarza troszeczkę tą listę, którą przed chwilą czytaliśmy. To jest to ten charakterystyczny dla hebrajskiej retoryki paralelizm, który mówi, wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Tak już podsumowuje ten wywód o ciele. I to Bóg ustanowił, to znowu podkreśliłem na żółto, w kościele apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, dzieła mocy, dary łaski, niesienia pomocy, umiejętności kierowania, różne rodzaje języków. Tu jeszcze raz te języki są na samym końcu, żeby przygotować Pawła już do rozprawienia się jak gdyby z błędnymi koncepcjami, jakie Koryntianie mieli na ten temat. Ale dla nas istotne, że Bóg ustanowił w Kościele Boże, to jest z Bożego powołania, to jest przejaw Ducha. Przepraszam za błąd. W nowszej wersji był poprawiony, ale nowsza wersja okazała się nieczytelna. Gorąco zaś pragnijcie większych darów łaski. Ciekawe, że Paweł, kiedy bardzo poważny wywód już kończy, którym mówi o wielkich darach łaski, ale mówi, ja wam pokażę coś jeszcze większego. Pragnijcie większych darów. I to 13 rozdział, on pokazuje klimat konieczny do każdego daru. Bo początek 13 rozdziału to mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, choćbym miał wiarę, żebym góry przynosił i nie wiadomo, co tam jeszcze, a miłości bym nie miał, byłbym niczym cymbałem brzmiącym, miedzią brzęczącym. Więc mowa o darach jest pokazana w 13 rozdziale w przepięknym, jednym z piękniejszych fragmentów. Ja chyba nie wiem, czy jest coś, co człowiek, w tym przypadku znamienia Bożego, napisał na ten temat. To jest najpiękniejsza rzecz o miłości, jaką człowiek widział. I jeśli tego elementu nie będzie, to wszystkie rozważania o tych różnych kwestiach po prostu tracą swój sens. Także jakie to jest istotne, żeby pragnąć większych darów, ale z tym wezwaniem, oprócz tego, żeby rozumieć, że to ma być w klimacie miłości, to pragnąć. Pytanie, czy pragniesz? Czy pragniesz tych darów po to, żeby usługiwać? Czy modlisz się o te dary? Czy prosisz Boga, żeby ci je wskazał? Czy prosisz Boga, żeby ci powiedział, jak to wykorzystać w Kościele? Tutaj podzielę się też jedną historią. Akurat dobrze, siostry nie ma tutaj obecnej, siostry Ali. Taka mała ilustracja. Ja byłem bardzo zbudowany postawą tej siostry, bo ona od niedawna przychodzi, no bywa u nas w zborze. Pierwszy raz była na Berei w zeszłym miesiącu, znaczy w tym jeszcze miesiącu. I podczas wykładu w szkole biblijnej jest przerwa godzinna, na której wyruszamy sobie gdzieś do jakiegoś baru, na jakąś przekąskę, na jakiś posiłek. Siostra zobaczyła, co się dzieje i powiedziała, że ona będzie gotować gar zupy, taki eintopf, który tutaj przyniesie. Ona tylko potrzebowała kogoś, kto by przywiózł. No, tutaj mój wzrok od razu poszedł w kierunku Agnieszki, bo wiem, że to jest dobry kierowca i sobotę przeważnie ma wolną. I Agnieszka bardzo chętnie, nie ma problemu. Nawet jak będę po nocy, to dam radę. Bo pracuję czasami nocki. I to jest pewna ilustracja, że nie trzeba, ja nie mam zwyczaju, nawet powiem wam, czy ktokolwiek z nas, prosić o to, czy o tamto. Mieć duchowy wzrok, czasami może trzeba, rzeczywiście, ale duchowy wzrok, patrzeć, co się dzieje, o, to jest miejsce dla mnie, ja się tutaj strzelę, to mogę zrobić, to chcę zrobić. I robię. Gorąca zachęta, żeby pragnąć większych darów łaski. Bo wszyscy, jak tu jesteśmy przez te dary łaski, jesteśmy ubłogosławieni, pobłogosławieni. I przez te dary Bóg buduje nas wszystkich, działa w nas wszystkich dla naszego dobra, dla wspólnego dobra. Kochani, to jest zachęta, żeby ten obraz organizmu i ta zachęta, żeby te przejawy ducha były dla wspólnego dobra, które każdy z nas ma, one mogły nam służyć. Myślę, że takie patrzenie na Kościół, to jest odzwierciedleniem tego wzorca. Nie znajduję tutaj jakichś skomplikowanych instytucji, które miałyby za tym stać. Dla mnie to jest jakieś ciało obce, które się wkłada do funkcjonowania społeczności chrześcijan. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które pokazuje nam, jak mamy funkcjonować, jak żyć jako chrześcijanie, jako ci, których powołałeś, obdarowałeś, to pomóż, aby ta lekcja z listu Pawła do Koryntian, z 12 rozdziału, była dla nas praktyczna. Byśmy umieli zrozumieć swoje miejsce w tym Twoim organizmie, w Twoim ciele, Panie Jezu, i rozumieli, że słuchamy, wpatrujemy się w Ciebie, w Twoje wytyczne, w Twoje kierunki, w Twoje działania, które Ty nas obdarowujesz, które nam wskazujesz. Daj nam, Boże, ucho, które będzie to umiało słyszeć, bo potrzebujemy to słyszeć, rozumieć, by nie dać się wciągnąć na manowce w kierunku jakimś bałwochwalczym, z czym mieli problem Koryntianie. To pomóż, Boże, abyśmy mogli wcielić w życie to, co Twoje Słowo naucza na ten temat. Już tylko wtedy nam się powiedzie. Dlatego nasz wzrok ku Tobie kierujemy i oczekujemy dalej prowadzenia, kierownictwa, skarcenia, jeśli trzeba. Chwała niech Ci będzie, cześć i uwielbienie w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.